A propos piątku 13, wierzy w niego około 20 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych, a straty gospodarcze przez to wywoływane tylko jednego dnia w roku sięgają 900 milionów dolarów. Iwona Wysocka, dzień dobry, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dziś bardzo nietypowo, bo wracamy do środowego audytu. Nas interesuje gospodarka. O grzechach głównych w zarządzaniu majątkiem publicznym mówił w Sejmie w środę minister skarbu Dawid Jackiewicz. Wracamy do sprawy. Oto za moment te grzechy. Po nich wrócimy do, a właściwie zaczniemy dyskusję. Zatem grzechy.
Grzech pierwszy, pazerność. Pomimo formalnego ograniczenia wynikającego z ustawy kominowej, ograniczenia do 18 tysięcy złotych miesięcznie, jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia, prezes grupy Lotos rocznie zarabiał 1,5 miliona złotych, bo było to możliwe dzięki dorabianiu w spółkach zależnych. Były i takie spółki, w których wynagrodzenia prezesów przekraczały 3 miliony złotych rocznie, a z odprawami nawet i 6 milionów złotych rocznie. Prezes Orlenu za rok 2015 uzyskał 6,5 miliona złotych, łącznie z odprawą. Prezes PZU za rok 2015 otrzymał wynagrodzenie 3 miliony 268 tysięcy złotych. Prezes Enei 3 miliony 12 tysięcy złotych za jeden tylko rok 2015. Oferowano prezesom przekraczające granice zdrowego rozsądku i przyzwoitości, nierzadko milionowe odprawy. Szokująco wysokie gratyfikacje przekraczające 1 milion złotych uzyskiwali nawet ci prezesi tych spółek, które pozostawały pogrążone w kłopotach finansowych. Wysokie pensje i milionowe odprawy to dla części zarządów zbyt mało. Dlatego uzupełniano je swoistymi polisami ubezpieczeniowymi, w cudzysłowie, na wypadek odwołania. Przykłady szokują. Jeden z nich dotyczy niegdyś wysokiego rangą urzędnika państwowego. Niech się Państwo domyślą, którego z moich poprzedników mam tutaj na myśli. Który miał tak skonstruowany zakaz konkurencji, że gwarantował mu on 500 000 wynagrodzenie, a jednocześnie wcale nie ograniczał możliwości podjęcia pracy w spółce konkurencyjnej. I tenże prezes, były wysoki urzędnik formacji Platforma Obywatelska, skorzystał ochoczo z tej możliwości. Dzisiaj jest prezesem jednej z prywatnej, konkurencyjnej firmy, przedsiębiorstwa, konkurencyjnej w stosunku do spółki, której wcześniej piastował funkcję prezesa. Jesteśmy, a konkretnie spółka, o której mówię, w sporze sądowym z tym człowiekiem. W innym przypadku pewien wysokiej klasy menadżer poprzedniej ekipy otrzymał taki kontrakt, w myśl którego nawet przez 3 lata po zakończeniu umowy miał prawo pobierać wynagrodzenie, nie świadcząc nawet żadnej pracy na rzecz tej spółki. Równie atrakcyjny kontrakt wynegocjował sobie kolejny menadżer z waszego rozdania, któremu spółka zobowiązała się płacić pensję aż do emerytury. 2 miliony złotych łącznie. Innym przykładem pazerności jest także branie premii za nienależną pracę. Jedna ze spółek zleciła opracowanie strategii rozwoju i zapłaciła zewnętrznej firmie za tę usługę, a dokładnie za 50 stron opracowania, z czego ponad połowa to są takie ogólne informacje o sytuacji makroekonomicznej. Kwota, którą zapłacono, 900 tysięcy złotych, a następnie za przyjęcie tej kupionej przecież strategii członkowie zarządu otrzymali po 200 tysięcy złotych premii. Kolejny grzech, niegospodarność. Zacznijmy skromnie od 1 000 000 złotych, bo za tyle zleciła opracowania swojego logo jedna ze spółek Skarbu Państwa, którym głównym klientem jest, właściwie jedynym klientem, Skarb Państwa. Czy poprawiło to wizerunek u praktycznie jedynego klienta tej spółki? Pozostawiam to do Państwa oceny. Równie kreatywny okazał się były wiceminister Skarbu Państwa, który najpierw uznał, że niezbędne jest przeznaczenie 6 milionów złotych na przeanalizowanie wątpliwej koncepcji połączenia giełdy warszawskiej z giełdą wiedeńską, a następnie, gdy tylko został prezesem tejże giełdy papierów wartościowych, uznał, że to jest nieuzasadnione i zrezygnował z tego przedsięwzięcia. Kolejne 6 milionów złotych straciła jedna ze spółek, którą przymuszono do udzielenia pożyczki innemu podmiotowi. W tym przypadku nie sprawdzono wiarygodności pożyczkobiorcy, który oczywiście nie był w stanie jej spłacić. Spółka musiała przejąć jego udział i zyskała kolejne 6 milionów długu, łącznie 12 milionów złotych straty. Kolejny przykład to znowuż 12 milionów złotych, tyle że tyle łącznie przeznaczyła jedna ze spółek Skarbu Państwa na sponsorowanie klubu piłkarskiego. Uwaga, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby w tym samym czasie ta właśnie spółka nie występowała do nas, do Skarbu Państwa, do Ministerstwa Skarbu Państwa z prośbą o wsparcie i pomoc na restrukturyzację w wysokości 500 000 000 złotych. Po prostu nie była w stanie utrzymać się równowagi finansowej. Ale sponsoring dla klubu w wysokości 12 milionów co roku zawsze możliwy. 500 000 000 złotych to strata, jaką poniosła jedna z ważniejszych spółek Skarbu Państwa na spekulacjach finansowych dotyczących hedgingu paliwowego. W konsekwencji tych gier, w cudzysłowie oczywiście, spółka musiała wyprzedać część majątku, a koniec końców zwrócić się o pomoc publiczną do państwa. Swoją drogą, ci rzekomo doskonali menedżerowie, nagminnie korzystali z usług doradczych. Pewna spółka Skarbu Państwa w dwa lata, 2013-2015, wydała łącznie 8,5 miliona złotych na same usługi konsultingowe. To nie poprawiło jej sytuacji. Nadal przeżywa poważne problemy. Mieliśmy też taką spółkę, mamy, która działa w sektorze górniczym, a która w latach 2011-2015 potrafiła wydać na usługi doradcze i ekspertyzy 96 milionów złotych. Ale mamy też inną grupę kapitałową, która wydała w latach 2014-2015, mówię o dwóch latach, na usługi doradcze i marketingowe kwotę w wysokości ponad 209 milionów złotych. Co oznacza, że za usługi te płacono, drodzy Państwo, 286 tysięcy złotych przez każdy dzień w roku, przez dwa lata. Przez 365 dni każdego roku codziennie płacono kwotę blisko 300 tysięcy złotych na usługi doradcze, prawne i konsulty. Jedna z kontrolowanych przez Skarb Państwa grup kapitałowych poniosła koszty zewnętrznej obsługi prawnej w 2015 roku w wysokości 33 milionów złotych, pomimo że grupa ta, uwaga, zatrudnia 46 etatowych radców prawnych, co plasowałoby ją wśród jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Gdyby była kancelarią prawną. Kolejny przykład to szokujące stawki godzinowe za usługi prawne. Nawet 1800 zł za godzinę. Godzina pracy prawnika. Wielu Polaków dostaje za miesięczną ciężką pracę taką kwotę. W jednej ze spółek, gdzie stawka za godzinę doradztwa prawnego wynosiła 600 zł, brak dostatecznego nadzoru nad tą spółką, nad wykonywanymi przed nią zleceniami, pozwolił tej małej kancelarii prawnej wpisać do billingu lekką ręką, uwaga, 5000 godzin wykonanych usług. To dało w ciągu kilku miesięcy, proszę Państwa, 3 miliony złotych dla niewielkiej kancelarii prawnej. Innym ewidentnym przykładem skrajnej niegospodarności jest sytuacja w jednej ze spółek posiadającej blisko 100 hektarów gruntów rolnych. Spółka ta ziemię uprawiała, zbierała plony, zapomniała tylko wystąpić o przysługujące jej dopłaty bezpośrednie. Straciła w ten sposób co najmniej 1 milion złotych. Jednocześnie nie miała nic przeciwko temu, by ktoś inny pobierał dopłaty z tytułu uprawianej przez tę spółkę ziemi. Grzech trzeci, rozrzutność. Rozrzutne były nie tylko spółki. Pomimo kilkudziesięciu radców prawnych zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa, mimo wsparcia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, w ministerstwie lekką ręką wydano 2 miliony złotych na usługi doradztwa prawnego. Jeszcze gorszym przykładem było zatrudnianie globalnych banków inwestycyjnych jako doradców odpowiedzialnych za wsparcie Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie sprzedaży BGŻ. Wydano 1 milion złotych na analizę, która nie potwierdziła nic ponad to, co wynikało z oczywistych obserwacji i o czym wiedzieli wszyscy pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa. 1 milion to nic, drodzy Państwo, w porównaniu z tym, co chcę Wam teraz powiedzieć. W większości zagraniczne banki, które pośredniczyły w tylko czterech giełdowych projektach Ministerstwa Skarbu Państwa, otrzymały 115 milionów złotych. W zestawieniu z tymi 115 milionami złotych wydatkowanych w roku wyborczym na public relation przez Ministerstwo Skarbu Państwa, uwaga, po co Ministerstwo Skarbu Państwa public relation tego typu, 1 milion złotych może być uznany przez Państwa jako drobiazg i niewarty uwagi. Jedna ze spółek w ramach ocieplania swojego wizerunku postanowiła nawet wesprzeć dwa sąsiadujące ze sobą miasta darowizną. Problem w tym, że jedno z tych miast położone jest już poza granicami Rzeczypospolitej. Zgorzelec i Gernic. Żeby było sprawiedliwie, oba miasta dostały po 1 400 000. Sprawiedliwość swoiście rozumiana. Gernic 1 400 000 euro, Zgorzelec 1 400 000 złotych. Grzech czwarty, prywata. Niczym innym jak prywatą należy określić całodobową ochronę prywatnej posiadłości prezesa jednej ze spółek Skarbu Państwa na koszt spółki oczywiście. Całodobowa ochrona miała również jego rodzina. Wspomnę tylko, że zarobki tego pana, tego prezesa, opiewały na kilka milionów złotych rocznie. Płacenie kartami służbowymi za usługi rekreacyjne, kosmetyczkę, fryzjera, prywatne zakupy, bo tak niestety było w wielu spółkach. Było to tym bardziej bulwersujące, że prezesi i zarządy tych spółek zarabiali milionowe kwoty w skali roku. Grzech piąty, łamanie procedur. W Ministerstwie Skarbu Państwa wielokrotnie korzystano z usług firm doradczych, które były wykonywane za darmo. Tyle tylko, że ta szlachetność, tak to sobie nazwijmy, służyła tak naprawdę temu, by omijać prawo o zamówieniach publicznych. W konsekwencji bowiem za te darmowe prace i usługi płacono tyle tylko, że były one ukryte w innych zleceniach, tam gdzie łatwiej było to zlecenie uzyskać, wygrać ten przetarg na różnego rodzaju usługi. Grzech szósty, wykorzystywanie spółek Skarbu Państwa do celów politycznych. Spółki Skarbu Państwa były wykorzystywane do gier wyborczych i realizacji interesów partyjnych. O budowaniu kontaktów towarzyskich za pieniądze państwowe liczne grono Polaków dowiedziało się, słuchając rozmów toczonych w pewnej restauracji. Absolutnym skandalem było wydawanie publicznych pieniędzy na pokaz, na potrzeby kampanii wyborczej. Elementarną bezmyślnością było zakupienie za kwotę blisko 50 milionów złotych zaawansowanego technologicznie sprzętu, który następnie z powodu braku hali trafił do magazynu i nie jest wykorzystywany do dnia dzisiejszego. Brakowało pomysłu, jak ten sprzęt za 50 milionów złotych wykorzystać, ale był wtedy w czasie kampanii pomysł na to, jak sprzedać to na konferencji prasowej. Puenta jest taka, że spółka zwróciła się dzisiaj do Ministerstwa Skarbu Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na ustanowienie na urządzeniach, o których mówiłem, zastawu, aby zabezpieczyć pożyczkę zaciągniętą właśnie na spłatę tego sprzętu. Przykładem wykorzystania spółki do celów PR-owych i propagandowych poprzedniej władzy było powołanie do życia polskich inwestycji rozwojowych. W tym sztandarowym dla minionej władzy projekcie zamierzano przeznaczyć 30 miliardów złotych na bliżej niesprecyzowane cele, co szokujące. Inwestycje polskie polegały na dofinansowywaniu inwestycji francuskiego państwowego przedsiębiorstwa kwotą 270 milionów złotych. Przedsiębiorstwa, które dzisiaj wycofuje się z polskiego rynku. Grzech siódmy, zdrada interesów państwa. Liczyło się tylko jedno, jak najwięcej sprzedanych spółek, by zasypać dziurę budżetową. Prywatyzowano bezrefleksyjnie, w pośpiechu, bez odpowiednich analiz, byle komu, wbrew rządowym strategiom, nie dbając o interes publiczny, krótkowzrocznie. Doszło do takiej patologii, szanowni państwo, że w pewnym momencie postanowiono, że spółki, których nie można sprywatyzować, bądź ciężko jest sprywatyzować, po prostu będą likwidowane. I dzisiaj w stanie likwidacji i upadłości mamy 140 spółek w Ministerstwie Skarbu Państwa. I wreszcie najbardziej skandaliczny przykład, prywatyzacja Ciechu. Prywatyzacja to skandal nie tylko ze względu na cenę, po której pozbyto się pakietu akcji Skarbu Państwa, ale również ze względu na to, że ta spółka nigdy nie powinna była być prywatyzowana. Mogła bowiem rozwijać się doskonale w grupie spółek Skarbu Państwa i przez wiele lat przynosić dochody budżetowi.
Grzechy wyliczał w środę minister skarbu Dawid Jackiewicz. Sporo, a dyskusja w ich sprawie za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę dziś goście: Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek, pazerność, niegospodarność, rozrzutność, łamanie procedur, wykorzystywanie spółek do celów politycznych, działanie na szkodę państwa. Lista grzechów, którą wymienił minister skarbu Dawid Jackiewicz. Jeden z przykładów: 209 milionów złotych za usługi doradcze przez 2 lata, 286 tysięcy złotych dziennie na usługi doradcze.
A może bym się chciał odnieść do zarobków prezesów, dlatego że ja się obracam w gronach ludzi, którzy troszkę zarabiają pieniądze w związku z firmą, którą prowadzę. I może podam przykład Szwajcarki, gdzie prezesi dużych firm szwajcarskich, technologicznych, w latach 60. zarabiali kilka przeciętnych pensji, w latach 70. kilkanaście. I tak to rosło, aż w latach po roku 2000 zarabiali 150 przeciętnych pensji. Powstała dyskusja w Szwajcarii, więc w związku jest to państwo bardzo demokratyczne, poddano to referendum. I w referendum się okazało, że Szwajcarzy poparli wolność zarobków prezesów. To są wybitne jednostki, których jest bardzo niewiele na świecie. Czyli kogoś szukuje zarobek 2 miliony złotych, mówię oczywiście o menedżerach, nie mówię o nominatach, których nominowali, to zarabiali po 2-3 tysiące złotych, się rano czytałem o takim jednym, nagle wskakuje na wiceprezesa. Te podam zarobki może w mojej branży, żeby też był jakiś odnośnik. Sergio Marczone w zeszłym roku zarobił 72 milionów euro, mój prezes Renault zarobił 16 milionów euro. I to nie jest jego najwyższy zarobek, bo jego najwyższy zarobek to był 68 milionów euro w skali roku. Prezes Peugeot zarobił 6 milionów euro, prezes Wintercom Porsche zrobił 8 milionów euro. Jeżeli porównamy te kwoty, to naprawdę nasi prezesi największych polskich firm zarabiają relatywnie bardzo niewiele, więc też wypominanie i tym ludziom, którzy często poświęcają bardzo dużo swojego prywatnego czasu, żeby i są wybitnymi menadżerami, myślę, że bez problemu znajdą to w innych firmach, no też jest jakby chyba nie na miejscu. Jeszcze sumowanie odpraw, sumowanie z zarobkami, no takie sztuczne podbijanie bębenka, mówienie, że ktoś miał jeździć, zeszły sobie do tego Mercedesa, się okazało, że to był srebrny i 6-letni stary samochód, więc no te przykłady są, każdy rząd popełnia błędy, ale naprawdę nie bijmy w tych najlepszych polskich fachowców w jakiś bęben, bo ich potracimy. I oddanie firm miernotą spowoduje, żeby polskiego gospodarka stanie.
Mm-hmm. Wioleta Kakowska-Mering?
Dla mnie, tak jak i dla większości osób, które gdzieś muszą ocenić tak naprawdę te wystąpienia, czy odnieść się do tych 10-godzinnych przemówień ze środy, mam cały czas tę samą właśnie trudność. Czyli trudno ocenić coś, co jest oparte cały czas na pewien urzędnik, pewien menadżer, jakaś umowa. Jeżeli słyszę, że wydano na logo 1 milion złotych, tak, to brzmi to, o Boże, 1 000 000 zł na logo, ale my to nie na logo, tylko na całą, podejrzewam, akcję marketingową tego loga. To pytanie, jak duża to była rzecz, co się za tym wiązało, firma, która ma jednego klienta, dobrze, no ja chcę wiedzieć, co to jest za firma i kim jest ten klient i o co chodzi. Nie podoba mi się taka formuła oceniania kogokolwiek. W ten sposób się nie robi, bo to jest po 10-godzinnych monologach.
Potrzebne są fakty, nazwiska, potrzebne są nazwy
fakty,
firm.
Nazwiska. Mm-hmm. Jeżeli ma się to, no wiadomo, to był audyt, teraz już się o tym mówi, że to były tylko informacje lub tam opis, tak? Jest to duże nadużycie tego słowa audyt. Żeby śmiesznie, gdyby miał być to profesjonalny audyt, też musiałby się obyć, musiałby to zrobić ktoś, być może zewnętrzny, też podejrzewam nie za małe pieniądze i te 1800 za godzinę pracy prawnika, podejrzewam, że właśnie, ciekawa jestem, ile by kosztował audyt rządu zrobiony przez poważne agencje, dajmy na to międzynarodowe. Tak czy inaczej, zabrakło mi w tym wszystkim takiego, no, uczciwego podejścia względem mnie, czyli obywatela, tak? Jeżeli obecny rząd wykrył jakieś nieprawidłowości, to ja chcę znać fakty. Nie zgadzam się na polityczną, no, granie, żonglerkę liczbami. Tam usłyszeliśmy tak, że właśnie nie podano tam tych faktów, bo ewentualnie nie chcą wzbudzać niepokoju. Już jest niepokój. Właśnie największy niepokój wzbudzają takie rzucone hasła, liczby nieoparte na faktach, bo 1 000 000 zł na kreowanie jakiejś tam marki czy loga w jednym sytuacji może być bardzo dużo, w innym może być bardzo tanio, tak? Ja chcę znać fakty. Jeżeli powiedzieliśmy A, to powiedzmy B. Jeżeli są to nadużycia, to niech będą zgłoszenia do prokuratury i wtedy niech wychodzi jeden minister po drugim i mówi, tu i tu było źle, tu poszedł do prokuratury w tej sprawie, tu w tamtej. Ja nie chcę słyszeć pewien menadżer, pewien minister, pewna firma. Chcę znać fakt.
Maciej Goniszewski.
Ja uważam, że bardzo dobrze, że się taka ocena odbywa. Uważam, że to, co było w Sejmie, to jest dopiero początek, że to jest sygnał, że coś robimy, że wiemy o tych nadużyciach i z tego, co słyszałem, to te nadużycia będą w części przynajmniej zgłaszane do prokuratury. To, co przed chwileczką słyszeliśmy, to są bardzo poważne nadużycia. Wbrew temu, co tutaj Violeta mówiła, że 1 000 000 na logo to nie jest dużo. Jeżeli mówimy o spółce, która tylko i wyłącznie współpracuje ze Skarbem Państwa, 1 000 000 na logo, niezależnie od tego, czy to jest cała kampania tego loga, czy same logo, to jest dużo.
Ponieważ ale my słyszymy, nie wiemy.
Ona ma jednego klienta, z tego, co słyszeliśmy, którym był Skarb Państwa. Więc jeżeli ma jednego klienta, którym jest Skarb Państwa, wydatek 1 000 000 na logo jest kompletnie nieuzasadniony. Porównywanie zarobków polskich menadżerów do zachodnich menadżerów też nie jest...
Spółek Skarbu Państwa do firm prywatnych.
Tak, to po pierwsze, a po drugie, no jeżeli zaczniemy tak porównywać, no to porównajmy średnie wynagrodzenie Polaka do średniego wynagrodzenia Francuza i też nam wyjdzie, że średnie wynagrodzenia Francuza jest kilka razy wyższe niż średnie wynagrodzenie Polaka.
W związku
Polaka.
Z czym ale Polacy domagają się wyższych pensji.
Za każdym razem w tej audycji porównujemy i też nam się to nie podoba.
Mhm. Więc trzeba to robić na szerszym tle. Zgadzam się, że brakuje tu na razie konkretów. Mam nadzieję, że podobne audyty będą robione po wszystkich rządach i po rządzie PiSu też będzie, ponieważ sama konstrukcja spółki Skarbu Państwa zachęca do nadużyć. Zachęca do tego, żeby wydawać nie swoje pieniądze i żeby wydawać je na cele partyjne.
Może się prawo w związku z tym zmieni.
Może się zmieni prawo, może dojdziemy do wniosku, że może nie potrzebujemy aż tak wielu spółek Skarbu Państwa i że może jednak częściowo je sprywatyzujmy, wtedy będą czyste reguły gry. Będą akcjonariusze, którzy będą rozliczali z wyniku finansowego, a nie z wyniku marketingowego czy PR-owego.
No ale grzechem też były prywatyzacje, tak jak usłyszeliśmy, prawda?
Tu się akurat z tym nie zgadzam. Uważam, że prywatyzacje nie są grzechem, przynajmniej w przypadku niektórych firm. Oczywiście są spółki strategiczne, które powinny pozostać w gestii rządu, ale no, niektóre można jeszcze sprywatyzować.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek. Na początku głosy od słuchaczy. Szczyt hipokryzji politycznej. Wydźwięk tego jest prosty. Przyszliśmy do władzy po to, by za naszych rządów od jutra prezesi nie dostawali odpraw, dodatków i zarabiali jak normalny obywatel, czyli powiedzmy maksymalnie 4000 zł brutto, a wszystkim Polakom żyło się lepiej. I jeszcze jeden SMS. Każda władza deprawuje. Tak było, jest i będzie. Pan Jasiński za 2 tygodnie grudnia przytulił ponad 70 tysięcy złotych. Jeśli jest krowa dojna w postaci spółek Skarbu Państwa, to czemu nie doić? Porażka. Pozdrawiam, napisał pan Kuba. A my właśnie dyskutujemy też o to, że powinny się zmienić w tej materii przepisy, bo wszyscy jak tutaj siedzimy, zgadzamy się z tym, że dobry menadżer w spółce Skarbu Państwa powinien zarabiać dużo. Czemu nie powiązać jego uposażeń, jego pensji od skutków, jakie wypracuje firma, od zysków?
Dla mnie właśnie to jest, żebyśmy się w przerwie dyskutowali dosyć ostro na ten temat. Jak podawałem przykłady zagranicznych menadżerów, że Polska to jeszcze nie jest zagranica. No ale chyba dążymy do tej Europy i powinniśmy też dobrych menadżerów dobrze wynagradzać. Tylko tak jak tutaj powiedziała pani Wysocka, powinno być jasne i klarowne. Powinny być jasne kontrakty, których wynagrodzenia są uzależnione od wyników finansowych, od wyników firmy. Jeżeli firma podczas prowadzenia tego kontraktu zwiększy swoją wartość kilkanaście razy, zwiększy przychody, zyski kilkanaście razy, to tak samo pensja tego menadżera powinna wzrosnąć po prostu tych wszystkich innych, bo prowadzi ją dobrze. A pensja osoby, która nie potrafi prowadzić, nie powinien po prostu nic zarabiać. Powinien następnego dnia wylecieć z pracy z wielkim hukiem, bez żadnych odpraw, bez niczego. Nie powinien znaleźć w najbliższym czasie pracy w żadnym
zakładzie.
I
to by było uczciwe postawienie sprawy.
To jest kwestia jasnych, klarownych zasad, jasnych, klarownych kontraktów menedżerskich.
Ale znowu staramy się rozmawiać konkretnie o czymś bardzo niekonkretnym. Nie. O czym dość trudno rozmawiać, przypominam, pewien urzędnik, pewien menadżer. Jak
dobrze, ale są konkretne przykłady. Działań. Zajmijmy się zjawiskiem.
6
porozmawiamy o zjawisku.
Na coś, co się okazało nierentowne. No, spółki energetyczne, przypominam, ostatnio zainwestowały w kopalnię. No też chciałabym zobaczyć, jak to będzie rentowne. No,
i miejmy nadzieję, że będzie kolejny audyt, jak się zmieni władza. I jak każda kolejna władza się będzie zmieniała, będą audyty. I może to będzie taki przyczynek do tego, żeby jednak politykom opłacało się dobrze rządzić, ustanawiać mądre prawo, które nie będzie niszczyło gospodarki, ale z drugiej strony, jeśli są jakieś tego typu zdarzenia, to myślę, że też powinniśmy o nich mówić, niezależnie od tego, kto był u władzy.
Tak czy inaczej, czekam na konkrety. Czekam na audyt prawdziwego zdarzenia, czekam na zgłoszenia do prokuratury.
Jeżeli chodzi o ten zrobienie zamówiłem na paliwo, na pewno chodzi o 100% o firmę LOT, która w chwili, gdy paliwo zaczęło wariacko drożyć z dnia na dzień, faktycznie zablokowała sobie ceny paliw i się okazało, że niespodziewanie dla wszystkich paliwo spadło. Czy to była wina menedżera? Być może była to wina menedżera, no ale trzeba powiedzieć jasno, że to było działanie w tym momencie dosyć logiczne i konsekwentne. No nikt się nie spodziewał, że nagle z dnia na dzień paliwa zaczną tanie, zejdą do poziomu 30-40 dolarów
tego
za baryłkę.
Tego nie można było przewidzieć. Kto przewidział, jest najbogatszym człowiekiem na świecie.
No tak. No a wybrzmiało to tak, jakby ten ktoś w locie z premedytacją zrobił coś
to chodzi
w imię jakiegoś interesu, lewej umowy.
Tylko w locie zrobili, właśnie w związku do samolotów zrobili, zablokowali sobie cenę paliwa. Było to logiczne, wyszło odwrotnie. Myślę, że w każdej osoba, która by w tym na miejscu popełniłaby podobny błąd. Ale to właśnie to jest konkret, bo mówimy o konkretnej firmie, a nie mówiłem, że w jakiejś firmie ktoś tam stracił 213 milionów na kontrakcie paliwowym.
Jak najbardziej zgadzam się. Powiedzmy tutaj jedną rzecz. Audyt, jeżeli już będziemy tak nazywać tutaj to zestawienie, on obejmuje nie tylko wskazanie błędów czy nadużyć, ale też wskazanie sposobów naprawy. I tutaj powinno być wskazane w związku z tym, co można zrobić, żeby na przyszłość to się nie powtórzyło. Jak najbardziej zgadzam się tutaj z panem Zdunkiem, że należy powiązać wynik, który osiąga spółka z tym, jakie jest wynagrodzenie menadżera. W tym kontekście na przykład w ogóle nie oburza mnie 3 miliony dla pana Klesyka, prezesa PZU, ponieważ jest to spółka, która za jego, że tak powiem, urzędowania w tej spółce wyszła z bardzo ciężkiej sytuacji, rozwinęła się, poprawiła swoje usługi, poprawiła wynik finansowy, więc jest to jak najbardziej okej.
Okay. Zarządzanie.
Natomiast oburzające z pewnością są wydatki na koszt podatnika, zakupy, fryzjer, kosmetyczka, to bardzo bulwersuje i to trzeba przeciąć.
Tego samego dnia, kiedy wszyscy się podniecali tym audytem, czy opisem, czy coś tam, wydarzyła się bardzo konkretna rzecz, a mianowicie aresztowano byłą panią wiceprezes ARP, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu, tak, która ma już jakieś zarzuty, tam są jakieś konkrety. Zatrzymano też jakiegoś przedsiębiorcę.
Jednego z najbogatszych Polaków aresztowano.
Słucham?
Jednego z najbogatszych
Polaków. Dokładnie. I to ja rozumiem, że jest konkret, tak? Prawda? Jest sprawa,
Violeta,
jest reakcja.
Doczekasz się tych konkretów. Jestem przekonany, że to jest na razie tylko informacja, że rząd pracuje nad tym. Nie mogą podać szczegółów z tego prostego powodu, że jeżeli kierują takie rzeczy do prokuratury...
Rząd nie powinien
insynuować. Jest to plotkowanie, po prostu nie mogą podać
szczegółów.
Violeta, daj mi skończyć.
Spokój.
Nie wcinaj się w to, co ja mówię.
Proszę.
Rząd nie może podać w tej chwili szczegółów z tego prostego powodu, że jeżeli podaje te rzeczy do prokuratury, że tak powiem, uszkodziłby dowody.
Ale de facto ludzie wiedzą, ci zaangażowani wiedzą. To jakie dowody?
Dowody, które przekazuje do prokuratury.
Ja
nie
myślę,
może podać
ja
konkretnych
myślę,
nazwisk
że
i konkretnych
czas pokaże
A poza tym, że tak powiem,
Violeta
emocjonujemy
Kakowska,
się...
Violeta Kakowska-Mering doczeka się konkretnych informacji.
Poza tym emocjonujemy się tutaj tak naprawdę tylko ułamkiem finansów państwa, ponieważ spółki Skarbu Państwa i to, jakie tam ewentualnie są straty, to jest tak naprawdę ułamek finansów państwa. Prawdziwe straty, o których możemy mówić, to jest przy systemie podatkowym. I to było wymienione w tym audycie. Mówiono o tym, że na przykład to, że podatki nie są ściągane tak, jak należy, naraziło państwa na wielomilionowe straty.
Też pojawiły się różne kwoty, nie wiem, czy zauważyłeś.
No tak, różne kwoty się pojawiły. Ja, że tak powiem, mówię o tym nie w kontekście tego, jakie tam są konkretne kwoty, tylko dla mnie to jest właśnie pokazanie tego, dlaczego PO przegrało rządy. Bo PO przegrało władzę dlatego, że nie wprowadziło reform, które zapowiadało wcześniej. One dotyczyły między innymi systemu podatkowego. Mam nadzieję, że jeżeli w tej chwili powstaje taki audyt, to ten rząd, który mamy w tej chwili, przeprowadzi taką reformę systemu podatkowego. W tej chwili polski system podatkowy, można powiedzieć, że jest chory. Jest zbudowany w ten sposób, że największe obciążenia są dla osób, które zarabiają najmniej. Jest to nieefektywne.
Ale to nie był audyt, przypominam.
Ale to, jeżeli mówimy o systemie podatkowym, największe przekręty powstają przy sprzedaży między wewnątrz europejskiej i to jest problem całego Unii Europejskiej, że tutaj są ludzie, unikają podatku, unikają VAT-u, przesuwają sobie zarobki z jednego miejsca w drugie. To nie jest tylko problem Polski. Myślę, że na razie przez te 7 miesięcy urzędowania ten rząd też nie poddał żadnej propozycji.
Tak,
jak te sprawy rozstrzygnąć. Akurat mnie dotyczy to bardzo osobiście, bo w mojej klasie wyższej BMW mnóstwo samochodów jest na rynku, gdzie nie jest ani opłacone VAT-u, ani opłacone akcyzy. I mnie to też irytuje, że nikt z tym nic nie robi. No, chodziłem z tym, podawałem to różnym ludziom pod wniosek, żeby to załatwić. To są też miliardy złotych, które wypływają i w dalszym ciągu wypływają, bo nikt z tym nic nie robi. No.
To teraz jeszcze o pieniądzach. Agencja Moody's podejmie decyzję w sprawie ratingu Polski. Może obniżyć nam albo jego perspektywy, albo sam rating, albo może nic nie zrobić. Od poniedziałku w audycji pytamy gości, czy stan naszej gospodarki uzasadnia obniżkę wiarygodności kredytowej Polski, o możliwe skutki. No i państwa zdaniem obniżka, czy to perspektywy ratingu, czy samego ratingu, czy się nic nie zadzieje dzisiaj.
No, rating zostanie obniżony przez specjalistę, natomiast ja nie jestem specjalistą od ratingu, jestem typowym przedsiębiorcą, który działa na swoim...
I dlatego głos pana jest bardzo ważny.
W swojej dziedzinie. Myślę, że nawet ten audyt, który rząd przeprowadził, daje różnym firmom audytowym różne bardzo silne argumenty do obniżenia. Ja uważam odwrotnie, że polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze, moja branża rozwija się bardzo dobrze, bo też widzę niespójność w tych wypowiedziach. wicepremier Morawiecki mówi, że polska gospodarka jest zbyt uzależniona od kapitału zagranicznego, a jednocześnie podaje jako swój wielki sukces, że ściągnął inwestycje Mercedesa do Polski. No to też jest kapitał zagraniczny, tak? No, więc musimy podjąć w końcu decyzję, czy chcemy ten kapitał zagraniczny, czy chcemy ten kapitał zagraniczny. Moja branża samochodowa w tym roku...
A może chcemy wprowadzić jakąś równowagę?
Oczywiście, że możemy, tylko że no niestety wystartowaliśmy z takiej pozycji, jakiej wystartowaliśmy, bez kapitałów żadnych. Nie mamy, nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie potracili wszystko w jednej czy w drugiej wojnie światowej. Nie mamy swoich własnych kapitałów. Musimy te kapitały odbudowywać. Korea poszło to drogo, że dyktator, który tam rządził, wyznaczył kilku swoich najbliższych przyjaciół jako szefów czeboli i całe i te czebole wzięły i spodobały potęgę Koreę. No, u nas raczej jest to niemożliwe. Jesteśmy państwem demokratycznym, więc nikt by się na to nie zgodził, żeby kilku najbliższych znajomych, obojętnie czy Tuska, czy pana Kaczyńskiego, czy obojętnie kogo, zostało szefami czeboli i żeby wzięli całą gospodarkę pod swoją opiekę.
Miejmy nadzieję, że to będzie tylko obniżka perspektywy, którą właściwie rynek już gdzieś tam przetrawił, i już została gdzieś przez te ostatnie dni przekalkulowana. No ale faktycznie, odnosząc się do tego, jak sami oceniamy, mówimy my Polacy, my naród, nasz rząd, to sytuację w naszym kraju, no to trudno, żeby nam nie obniżyć ratingu. Przypominam, że ta agencja, która ma nas ocenić dzisiaj, była i tak najłaskawsza z tej wielkiej trójki, tak? Bo do tej pory i tak utrzymywałam najwyższe. Więc mówię, aby się tylko skończyło na obniżce perspektywy, tak? W najgorszej sytuacji mogą nam obniżyć i perspektywę, i sam rating. Mówi się też, że rozważana, czy gdzieś tam jest dopuszczalna aż o 2 punkty, tak? Zmiana całego ratingu.
Generalnie chyba większość analityków spodziewa się obniżenia. Więc podejrzewam, że zaskoczeniem było, gdyby się okazało dzisiaj, że nie obniżyli nam.
I to też tak mogą zrobić.
To może spowodować większy ruch na rynku niż chyba samo obniżenie.
Chyba byłby duży, rzeczywiście.
Czy to jest słuszne, czy nie? No tutaj można różne powody przytaczać, dla których to może być obniżone. Tu nie tylko politycznie, nie tylko spór o Trybunał Konstytucyjny. Można też się zastanawiać, czy agencje, czy ekonomiści się nie obawiają tego, że program 500+ nie będzie miał, będzie z czego finansować. A faktycznie jest takie zagrożenie, jeżeli faktycznie nie weźmiemy się za nasz system podatkowy. Na razie tutaj minister finansów obiecuje, że się poprawia ściągalność. Zobaczymy, czy to jest tylko takie pierwsze obietnice, czy faktycznie te wpływy będą wyższe. I prawdopodobnie, jeżeli będzie obniżka, to ona będzie dotyczyła nie kwestii politycznych, bo one są od kilku miesięcy właściwie stałe, od kilku miesięcy mamy
i już
to samo.
A
będzie to dotyczyło właśnie obaw co do perspektywy budżetowej.
A propos tego nieobniżenia, to miałam na myśli to, że po prostu przesuną wydanie decyzji na 1 lipca, bo tak też mogą zrobić. Czyli nie wydadzą teraz decyzji, przesuną na kolejny termin. Już raz zrobiono.
Mnie najbardziej niepokoi jedna osoba w tym rządzie, pan Morawiecki, z którym wielokrotnie dyskutowałem na różne tematy, spotykając się na spotkaniu banku bez WBK. Naprawdę olbrzymim szacunkiem tego człowieka darzyłem i darzę. Ale to, co my rozmawialiśmy kiedyś między sobą, a co to w tej chwili on mówi, no to dla mnie się coraz bardziej wydaje, że to jest inny pan Morawiecki, niż ja go przez tyle lat współpracy poznałem.
Znaczy dziwą wypowiedzi, w których on krytykuje to, że jest dużo kapitału zachodniego w Polsce. To faktycznie mnie dziwi, ponieważ generalnie w Polsce brakuje kapitału. Jeżeli się weźmie wszelkie parametry, na przykład kapitał przypadający na pracownika, okaże się, że jest go mało. A to oznacza, że mamy małą wydajność w gospodarce. Więc trzeba pozyskiwać ten kapitał. Trzeba się cieszyć z tego, że on przychodzi. Oczywiście trzeba też wspierać polski kapitał. Najlepiej, gdyby stworzyć przepisy, które by jednocześnie pomagały i polskim przedsiębiorcom, i zachodnim. Ale nie należy na pewno stwarzać atmosfery, że tutaj obcy kapitał jest zły, no bo na pewno nie jest zły.
Zwłaszcza, że i bank, który reprezentował i sam pan Morawiecki nieraz doradzał chyba przy różnych procesach prywatyzacyjnych.
Akurat pan Morawiecki, to ja zadałem mu sobie to pytanie, czy jest za prywatyzacją, czy jest za tym, żeby bank bez WBK był bankiem polskim. Ku mojemu zaskoczeniu, jeszcze był tym prezesem przed przejęciem przez Santander, powiedział, że tak, jest za tym, żeby ten bank został bankiem polskim po długiej chwili zastanowienia, dlatego że mamy w tej chwili w tym banku polski kapitał, mamy doskonałych polskich fachowców i byłem zdziwiony, że po tych wypowiedzi jeszcze w dalszym ciągu był prezesem tego banku, jak przyjął go Santander, ale to był jego pogląd i no też mówię, że mu się czasem jest na pewno jeden z najwybitniejszych polskich bankowców, których mamy w tej chwili w Polsce, no tylko strach, żeby się zbytnio nie upolitycznił.
Znaczy nie, jak najbardziej. Polskie banki powinna być taka instytucja, która jest z polskim kapitałem. Tutaj się akurat zgadzam z panem premierem Morawieckim, ale jednocześnie fajnie było, gdyby powstawały kolejne banki. Już, że tak powiem, my nie mamy tego kapitału, żeby stworzyć kolejny nowy bank. Ale niech tworzą, że tak powiem, wiem, że ostatnio kapitał chiński jest zainteresowany, żeby stworzyć w Polsce nowy bank. Im więcej będziemy mieli tego kapitału finansowego, tym więcej będziemy mieli pieniędzy na finansowanie rozwoju Polski.
No ale to się powoli gdzieś tam dzieje, tak? Bo przecież PZU przejęło Alior przejęło BPH, część działalności, czy amerykańskiego banku, więc no, repolonizacja no, też jakoś...
Każdy kraj dba o to, żeby mieć jakąś część kapitału tego bankowego swoją narodową. To jest naturalne i to jest potrzebne, ponieważ jeżeli oddamy cały kapitał bankowy za granicą, to stracimy pewną część kreowania, możliwości kreowania naszej gospodarki. Jak gdyby scedujemy to na obce korporacje. Więc
Ale to się dzieje, bo jeszcze niedawno to było 80%, miały banki zagraniczne, w tej chwili to jest 65% i cały czas dąży w kierunku, myślę, że niedługo osiągniemy 50%. To jest takie stabilne w tym momencie, jest, że będziemy mieć stabilną sytuację. I to jest był planem poprzedniego i tego rządu. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. No zobaczymy.
Ale nie jest tak z tym polskim bankami źle, bo się okazało, kto tak naprawdę zapłaci ten podatek bankowy. No to się okazało, że polski bank najwięcej. No bo największy udział w rynku.
Bo polski bank musi zapłacić najwięcej.
Nie. Miał największy udział w rynku.
Przede wszystkim polski bank nie ma możliwości wyeksportowania części kosztów w postaci, nie wiem, zapłaty za logo, zapłaty za
banki,
usługi.
Banki wymyśliły inaczej, czyli kupują jednego dnia obligacje, drugiego dnia obligacje państwowe sprzedają. Akurat na koniec miesiąca i nie płacę. Polski bank może zrobić to samo jak banki zagraniczne, bo ze pewnych względów polski bank tego nie może zrobić, nawet z tego względu, że prezes tego banku jest osobistym przyjacielem wicepremiera, także
opłaty usiłował podnieść.
Od lat dziecinnych jako jedyny ostał się z dużych firm i w dalszym ciągu zarządza tym bankiem.
Zmieniamy temat. Mamy malutko czasu. Wraki z zachodu zalewają Polskę. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w pierwszych 4 miesiącach tego roku zarejestrowano prawie 300 tysięcy używanych aut z zagranicy. To jest prawie 16% więcej niż przed rokiem. Jak dotąd rekordowy okazał się kwiecień z rejestracjami ponad 80 tysięcy samochodów. Jakie chciałam się podpytać państwa o skutki takiego zalewu zachodnich aut używanych.
Ja to już od lat nas zalewają.
Ale teraz to troszkę jest, więcej.
Jako chyba jedyne państwo w Europie nie mamy ustawy ekologicznej, która by obejmowała zróżnicowane opłaty wobec samochodów w zależności od stopnia czystości spalin tych samochodów.
Ale my na dorobku jesteśmy, panie prezesie.
To nie chodzi o
dorobek. Wszyscy chcemy mieć auta.
To nie chodzi o dorobek, chodzi o to, że prosty przykład. W roku 99 było w Polsce sprzedane 630 tysięcy samochodów. W roku w zeszłym, jeżeli odliczymy reeksport samochodów, około 300 tysięcy. Czy w roku 99 byliśmy bogaci jak w roku 2015? Wątpię w to. Przepisy, które w Polsce są, tolerancyjne w stosunku do samochodów, które zatruwają nasze środowisko i w stosunku do tego, że typowe przestępstwo, czyli kręcenie liczników, które jest nagminne i ostatnio było w Autoświecie chyba, że sprawdzali liczniki samochodów ogłaszanych w Polsce i w zagranicznych portalach i to było po połowę i więcej, te liczniki były skręcone, więc ktoś kupuje totalnego wraka. Bardziej się opłaca z zachodą ludziom nawet oddać za grosze za darmo samochód do Polski, niż go zutylizować w Niemczech, bo to jest po prostu tańsze. No. I my poniesiemy wszyscy jako obywatele, jeżeli mówimy o zamożności i o pieniądzach naszych, to znowu poniesiemy za tę część grupy ludzi, którzy samochody kupują, koszty ich utylizacji.
A może by tak spojrzeć w stronę zachodnich sąsiadów Niemiec, bo tam o krok od rewolucji niemiecki rząd i branża motoryzacyjna porozumiały się w sprawie programu, który zakłada dopłaty dla osób, które kupią samochody elektryczne i hybrydowe.
Jeszcze jedno sprostowanie. Żaden rząd na świecie nie stosuje żadnych dopłat. Jeżeli mamy w samochodzie, który kosztuje 50 tysięcy złotych, 10 tysięcy VAT-u, to po prostu rząd weźmie od tego samochodu, jak da nam ulgę 5 tysięcy mniej VAT-u, podatku. To nie jest dopłata, to jest po prostu ulga w podatku.
No to, ale ulga jest. Tak. No,
tam będą ulgi, tym więcej używanych samochodów przyjedzie do nas.
Więcej samochodów sprzedamy i te 5000 zł odrobimy w obrocie. No, to jest typowo gospodarcze działanie.
Ostatnie zdanie. Na prąd, a my weźmiemy ich w raki.
Maciej Goniszewski.
No na pewno sprowadzanie zużytych samochodów z zachodu nie jest dobrym zjawiskiem. Jeżeli tutaj możemy to jakoś ograniczyć, to powinniśmy to ograniczyć. To też wpłynie dobrze na polską gospodarkę, no bo jest szansa, że wtedy więcej tych samochodów wyprodukowanych w Polsce się sprzeda, więc, że tak powiem, będzie więcej pracy dla naszych pracowników, większe zyski naszych firm i szansa na to, że no generalnie sektor samochodowy w Polsce będzie się lepiej rozwijał.
Długie to było zdanie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek byli moimi i Państwa gośćmi. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.